Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Izy Komendołowicz, zatytułowanej Ginekolodzy – Tajemnice gabinetów. Czyta Joanna Domańska. Kobieta, która przychodzi do ginekologa, albo jest w ciąży, albo chce być w ciąży, albo nie chce w niej być, albo ma raka. Jeśli dowiesz się, w której jest grupie, to będziesz wiedział, co robić dalej. Słowa przypisane Adamowi Ferdynandowi Czyżewiczowi, 1877-1962, legendarnemu ginekologowi i położnikowi. Zamiast wstępu. Rzadko ją widuję, chociaż mieszka na tej samej klatce co ja. Samotnie wychowuje kilkuletnią córeczkę, czasem odwiedzają ją rodzice. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że pracuje w jednym z warszawskich szpitali. Dlaczego zostałaś ginekologiem? Odkąd pamiętam, rodzice powtarzali mi, że to dobry zawód, że zawsze będę miała pracę, ludzie będą mnie szanować, no i że zarobki są niezłe. Pochodzę z małego miasta na południu Polski. Brat mojego ojca pracował w miejscowym szpitalu, a po południu przyjmował w swoim gabinecie. Zbudował ładny dom, miał dobry samochód, stać go było na zagraniczny urlop kilka razy w roku. To naprawdę coś. Byłam niezła z biologii i chemii. Pomyślałam, dlaczego nie? Może to rzeczywiście dobry pomysł. Mam wrażenie, że żałujesz swojego wyboru. Nie wiem, czy żałuję. Może czasem. Nic nie jest takie, jak mi się wydawało. Ani prestiż, ani satysfakcja, ani pieniądze. Tylko pracy jest, aż nadto. Powinnaś mnie zobaczyć, jak wracam po dyżurze. Wchodzę do domu i zasypiam w ubraniu. W szpitalu brakuje lekarzy. Biegam od porodu do porodu. Niekiedy dosłownie nie mam kiedy pójść do toalety. A na przykład moja koleżanka na okulistyce w czasie dyżuru czyta książki, ogląda seriale, śpi. Może powinnaś zostać okulistą? Myślisz, że każdy dostaje się na taką specjalizację, na jaką chce? Zresztą ja akurat chciałam na ginekologię. Pracujesz w świetnej klinice. Masz szansę się rozwijać. Żeby się tutaj dostać, zaczynałam od wolontariatu. Wiesz, co to znaczy? Za swoją pracę nie dostajesz pieniędzy, zarabiasz tylko na dyżurach. W końcu udało mi się dostać ćwierć etatu, potem połówkę, a teraz wreszcie cały etat. Z tym rozwojem to gruba przesada. Rozwija to się córka profesora. Ciągle zagraniczne staże, wyjazdy na sympozja, a takie szaraki jak ja w kółko robią to samo. Czyli porody, porody, porody. Wiesz, co mnie wkurza? Do południa przyjmujemy pacjentki szpitalne, a po południu zaczynają się cięcia pacjentek z gabinetów prywatnych. Przecież ci lekarze mają z tego zysk dla siebie, a cała reszta pracuje za darmo, to znaczy za państwowe. Też kiedyś będziesz miała swoje pacjentki. Kiedyś tak. Niedawno zdałam egzamin specjalizacyjny. Mam 34 lata, ciągle się uczę i zarabiam 3500 zł brutto. Kredyt za mieszkanie spłacają moi rodzice. Dorzucają się do moich opłat, kupili mi samochód. Myślę, że gdybym poszła na przykład na prawo, to bym sobie lepiej radziła. Za to masz poczucie, że robisz coś z sensem. To są momenty, ale potem spotykasz pacjentkę, która ci mówi, że na niczym się nie znasz, obraża cię i od razu masz dość. Starsi lekarze wspominają czasy, kiedy pacjenci traktowali lekarza z szacunkiem. Dziś to rzadkość. Większość uważa, należy mi się. A jeśli coś się im nie spodoba, to grożą nam sądem. Lekarze naprawdę boją się procesów. To już prawdziwa plaga, a przecież w czasie porodu naprawdę może się wydarzyć wszystko. Ciągle czytamy w mediach historie tragedii, które wydarzyły się z winy lekarza. Znam ginekologów przepracowanych, ginekologów niemiłych, ginekologów sfrustrowanych, ginekologów skoncentrowanych na zarabianiu pieniędzy, ale nie poznałam ani jednego, który chciałby zaszkodzić pacjentce. Co można znaleźć w pochwie? Na przykład plik banknotów $100. Nie dziwię się, że pacjentka chciała go wyjąć. Nie ona chciała, tylko boss, który ją przyprowadził, chciał odzyskać pieniądze. Może kazał jej przewieźć je przez granicę. Nie wiem. Duży był ten plik? Bardzo duży. Nie mogła go wyciągnąć sama? Nie wiem, czy nie mogła, czy się bała. Co jeszcze potrafią sobie włożyć pacjentki? Były jakieś spinki, koraliki, końcówka od dezodorantu. Przez przypadek? Myślę, że nie przez przypadek. Nie sądzę, żeby dezodorant przez przypadek znalazł się w pochwie.
Izabela Falkowska, ginekolog-położnik ze Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej.
Izba przyjęć. Ostry stan zapalny u pacjentki, młodej dziewczyny. Razem z nią jest jej matka. Szybka decyzja, wypisanie recepty, po czym tekst mamusi. Czy mógłby pan przepisać jeszcze jedno opakowanie, bo mamy tego samego partnera seksualnego? Profesor doktor habilitowany medycyny Romuald Dębski, szef kliniki ginekologii i położnictwa CMKP w Szpitalu Bielańskim.
Wigilia Bożego Narodzenia, godzina 2 w nocy. SMS z nieznanego mi numeru. Proszę pani, właśnie miałam stosunek i znalazłam w pochwie coś białego. Wydaje mi się, że mogę być w ciąży. Co pani o tym myśli? Wesołych świąt. Nie żartuję. Na końcu dołączono życzenia. Następnego dnia ta kobieta do mnie zadzwoniła. Odebrałam i mówię, proszę pani, pani mi napisała jakiegoś SMS-a w nocy.
No tak, bo się bardzo zmartwiłam.
Ile pani ma lat?
18.
A czy pani nie wie, że do obcych ludzi nie pisze się i nie dzwoni z takimi problemami?
Nie rozumiała, o co mi chodzi.
Marta, ginekolog z dużego miasta w centralnej Polsce.
Młoda kobieta dzwoni i mówi, że zaszła w ciążę. O, super, moje gratulacje. Ale zaszłam w tę ciążę w czasie stosunku przerywanego.
Proszę pani, to nie jest najlepsza metoda antykoncepcji. Odpowiadam.
Panie doktorze, czy jeśli mieliśmy stosunek przerywany, to dziecko urodzi się w całości?
Ona nie żartowała.
Piotr, ginekolog ze szpitala powiatowego na Śląsku.
Przez jakiś czas miałem dyżury w pogotowiu. Kiedyś o 3-4 nad ranem otwierają się drzwi, patrzę, nikogo nie ma. Mówię do pielęgniarki, niech pani zobaczy, co się dzieje. Ona wygląda i krzyczy przerażona. O Jezu, leżą na podłodze. Ludzie z pierwszych stron gazet, znana aktorka i równie znany aktor. On prosi, panie doktorze, niech pan jej to wyjmie. To ja jej wsadziłem. I wyciągnąłem z pochwy kieliszek do wódki.
Marek, specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii.
Raz mówię pacjentce, proszę pani, zakażenie wirusem HPV w pochwie jest tak rozległe, że nie wyleczy go pani samodzielnie, tylko stosując maści i kremy. Trzeba zrobić zabieg. Pacjentka kiwa głową, zapisuje się na zabieg, a 3 dni później dzwoni i mówi... Pani doktor, ja to przemyślałam. Nie poddam się zabiegowi, ponieważ my z moim partnerem się kochamy i ufamy sobie. Nie będę się leczyła. I czuję, że pacjentka ma do mnie ukryte pretensje, bo sugerowałam, że partner mógł ją zdradzić, czego rezultatem było nasilenie zakażenia. Obraża się na mnie.
Anna, ginekolog z Warszawy.
Zdarzają się też inne historie, na przykład pacjentka z cebulą włożoną do pochwy.
Co takiego?
Mąż jej włożył na siłę, bo się źle zachowywała w domu. Trafiają się pacjentki, którym trzeba wyjąć z pochwy prezerwatywę albo utknięte tampony. Różne rzeczy można znaleźć w pochwie. Kiedyś była żarówka, ale to akurat u mężczyzny w odbycie. Włożona szkłem na zewnątrz. Ktoś mu to zrobił. Tego nie da się samemu wyjąć.
Dorota, ginekolog ze szpitala powiatowego.
W gabinecie pacjentka z silnymi upławami, smród okropny. Musiałam otworzyć okna. Delikatnie ją pytam, nie przeszkadza pani ten zapach? A ona, trochę przeszkadza, ale mąż tak lubi.
Joanna, ginekolog ze szpitala klinicznego w Warszawie.
W tamtym roku przyjechała do kliniki pacjentka, która nie wiedziała, że jest w ciąży, a była w 28 tygodniu. Dziecko miało powyżej 1000 gramów. Jej chłopak stoi pod porodówką, oburzony, że nikt go o niczym nie informuje, więc mu mówię. Pana dziewczyna jest w ciąży, będziemy rodzić.
Aha, odpowiada. A czy dziecko jest zdrowe?
A dlaczego pan pyta?
A bo gdybym wiedział o ciąży, to byśmy tak nie imprezowali.
Profesor doktor habilitowany medycyny Hubert Huras, szef kliniki położnictwa i perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Banalna sprawa. Przewlekły stan zapalny w pochwie. Pacjentka oświadcza, ma do tego prawo, że nie chce być badana. W takiej sytuacji w kartę wpisuje się odmowa badania. Najpierw przepisuje jedne leki dopochwowe, po jakimś czasie ona przychodzi i mówi, że jej nie pomagają.
Przepisuję inne leki. Też okazują się nieskuteczne. Proszę pani, przepraszam bardzo. Muszę jednak panią zbadać. Badam i co znajduję w pochwie? Gazę, a w środku zawinięty liść. Wyciągam to wszystko. Może pani sobie wyobrazić, jak to pachniało i jak wyglądało. Włożyła sobie liść kapusty, bo koleżanka jej powiedziała, że pochwę najlepiej zakwasić kapustą. Marek, specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii. Na izbę przyjęć zgłaszają się pacjentki z bólem brzucha. Przychodzi chirurg na konsultację, a okazuje się, że ona rodzi. Donoszona ciąża, 9. miesiąc. Nie wiedziała, że jest w ciąży? Mówi, że nie wiedziała. Nie wiem, jak to możliwe, że te kobiety nie czują ruchów płodu. Może wypierają to, że są w ciąży. Najczęściej rodzą zdrowe dzieci, chociaż przez całą ciążę były bez opieki, nie oszczędzały się. To przeważnie są pacjentki bardzo młode albo 40+. Często bardzo otyłe. Może dlatego ich rodziny czy znajomi nic nie zauważyli. Ale całkiem niedawno pogotowie przywiozło dziewczynę 20-paroletnią. To była akurat mała ciąża, 32 tygodnie, szczupła. Tak naprawdę tego brzucha było tylko odrobinę więcej. Pacjentka wjechała na porodówkę i urodziła. Z kolei ostatnio inna na obchodzie pyta, czy będzie mogła wyjść do domu po 2 dobach. Mówimy, że jeśli z dzieckiem będzie wszystko w porządku, to naturalnie tak. A pacjentka tłumaczy, bo wie pani, jestem nieprzygotowana, ja się dopiero tutaj dowiedziałam, że byłam w ciąży. Oczywiście w takim przypadku pacjentka nie wychodzi ze szpitala szybko, bo u noworodka trzeba zrobić wszystkie badania. Brak okresu przez 9 miesięcy, rosnący brzuch. Jak pacjentki to sobie tłumaczą? Często mówią, że były plamienia, więc myślały, że to miesiączka. Jest mnóstwo kobiet, które w ogóle nie chodzą do ginekologa. Jedna z takich zaskoczonych porodem pacjentek miała pofarbowane włosy, makijaż permanentny. Na pierwszy rzut oka zadbana. Takie historie zdarzają się też w Warszawie, choć może rzadziej niż na prowincji. Joanna, ginekolog w trakcie specjalizacji z Warszawskiego Szpitala Klinicznego. Przychodzą z rzadka, zazwyczaj bardzo zawstydzone. Przełożona zakonu prosi o to, by przyjmować je po godzinach. Powód? Habit w poczekalni budzi niezdrową sensację. Zupełnie jakby zakonnice nie miały żadnych narządów płciowych. A przecież to też człowiek, też pacjentka. Dla mnie nie ma żadnej różnicy. Wszystkie jesteśmy zbudowane podobnie. Oczywiście takie wizyty są nieco inne, bo zakonnice nie współżyją, nie proszą o środki antykoncepcyjne. Dla nich najważniejsze jest tylko to, czy są zdrowe, czy nic złego się nie dzieje. Kiedyś u jednej młodej zakonnicy znalazłam zmianę nowotworową. Powiedziała, będę się modliła, na pewno wyzdrowieję. Tej wiary im zazdroszczę. Pewnie łatwiej się z nią żyje. Krystyna, ginekolog z dużego miasta w centralnej Polsce. Jedną z najbardziej zdumiewających pacjentek była pani, którą przyjęliśmy zeszłego roku jesienią. 8. ciąża, do 8. cięcia cesarskiego, kobieta lat 32. Wyszła od nas po tym cięciu z macicą, co jest rzadkie, bo przy tylu porodach zdarza się, że jest krwotok i trzeba macicę usunąć. Spodziewamy się, że ta pacjentka może jeszcze przyjść w niejednej ciąży. Profesor doktor habilitowany medycyny Anita Olejek, kierownik katedry pierwszego oddziału klinicznego ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej w Bytomiu. Pewna młoda kobieta w ciąży przyszła do mojego gabinetu na pierwsze USG. Z przerażeniem stwierdziłem, że wygląda to na skomplikowaną wadę płodu, bez czaszkowca. Matka może podjąć próbę porodu, jednak musi mieć świadomość, że dziecko umrze. Napisałem, że zachodzi podejrzenie takiej wady i mówię do pacjentki, bardzo panią proszę o pilne skontaktowanie się ze specjalistą. Tu podałem nazwisko. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Kobieta zabrała wyniki i poszła. Po wielu dniach do mojego gabinetu wchodzi pacjentka zapisana na USG. 20 któryś tydzień ciąży. Patrzę na nią, przyglądam się jej i pytam, a czy pani nie jest tą pacjentką, która miała pojechać pilnie do szpitala? Tak. A zatem proszę mi pokazać wynik wykonanego tam USG. Ale ja tam nie pojechałam. A dlaczego nie? No bo myślałam, że nic złego się nie dzieje i że dziecko jakoś się naprawi. Horror. Musiała donosić tę ciążę z płodem bez głowy aż do porodu naturalnego. Piotr, ginekolog z Warszawy. Rozdział 1.
Dziwne przypadki. Miałam taki ciekawy przypadek na stażu w Płońsku. Przyszła Rosjanka do porodu, urodziła dziecko, gratuluję jej, a ona mówi: ale ja miałam bliźniaki. A przecież urodziła jedno. Słucham tętna, brzuch duży, myślę, no może jest jeszcze jedno. Wkładam rękę do macicy. Szukam tego bliźniaka, ale się okazało, że nie ma. Pewnie na początku miała ciążę bliźniaczą, a później jeden płód obumarł. To jeszcze były czasy, gdy USG nie było tak popularne. Jakość obrazu była dużo gorsza. Pamiętam, że ta sytuacja mnie wystraszyła. Co się dzieje z takim obumarłym płodem? Zależy, w którym momencie obumrze. Jeżeli bardzo wcześnie, to zostanie wchłonięty. Natomiast jeżeli to będzie 15-20 tydzień, to martwy płód zostanie trochę zmacerowany. Czasami znajdzie się w wodach płodowych albo doklei się do łożyska. Taka jakby masa plastyczna sinozielona, ale gdy ją pogładzimy, to czasami czuć elementy kostne. Izabela Falkowska, ginekolog, położnik. Chyba najlepiej pamiętam dyżur na izbie przyjęć, jeszcze przed specjalizacją. Przyszła pacjentka z plamieniem po zabiegu wyłyżeczkowania macicy z powodu poronienia zatrzymanego. Poronienie zatrzymane oznacza, że zarodek się nie rozwinie. To była wczesna ciąża, zabieg wykonano w szpitalu. Oglądam macicę na USG i widzę żywy zarodek. O co chodzi? Co się okazało? Prawdopodobnie pacjentka miała podwójną macicę. To możliwe? Tak, są różne wady macicy. Może być dwurożna, podwójna, może być podwójna macica z jedną szyjką, z dwoma. Może być ciąża w każdej macicy, może być ciąża w każdym rogu. Prawdopodobnie usunięto zarodek z jednej macicy, a ten drugi przetrwał. Jak ona się cieszyła. Rozpłakała się ze szczęścia. Iga, ginekolog-położnik ze Szpitala Klinicznego w Warszawie. Miałam taką pacjentkę po 40. Mówi mi jej, że jest w ciąży pozamacicznej. Ona, że niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Bo byłam sterylizowana, tłumaczy. Faktycznie miała przecięte jajowody, wszystko było zrobione jak należy, a jednak ten plemnik gdzieś się boczkiem przedostał. To była ciąża pozamaciczna do usunięcia. Izabela Falkowska, ginekolog-położnik.
30, może nawet 40 lat temu poród się zaczął, wszystko przebiegało normalnie, urodziła się główka dziecka, czyli wydawało się, że praktycznie już po porodzie. Reszta powinna pójść w sekundę, a tutaj poród się zatrzymał. Wiadomo było, że coś się zaklinowało. Musiałem zrobić tak zwaną dekapitację, czyli odciąć głowę dziecka. Ono i tak było już martwe, a resztę wyjąłem przez cięcie cesarskie. Okazało się, że płód miał ciężkie uszkodzenie genetyczne, wodobrzusze. Przez ten wielki brzuch nie mógł się urodzić. Matce natomiast nic się nie stało. Tragiczne, fatalne, niesamowite. Natychmiast poszła plotka po mieście, że doktor uciął głowę dziecku. Tu każdy zna kogoś, kto ma kogoś w szpitalu. Nic się nie ukryje.
Tadeusz, ginekolog ze Szpitala Powiatowego w województwie mazowieckim.
20 kilka lat temu żona mojego nieżyjącego już przyjaciela, kobieta przed 50, zjawia się u mnie w gabinecie, a ja od razu widzę, że ma duży, znacznie większy niż kiedyś brzuch. Wziąłem przyjaciela na bok i mówię: słuchaj, co się dzieje? Dlaczego ona tak wygląda? On zaczyna mi tłumaczyć. Wiesz, mieliśmy wypadek samochodowy i dopiero wtedy zobaczyłem, że ona ma taki brzuch. Pytam go: zrobiliście USG? No nie. Słyszę. Dociekam. Krzysiu, ale jak mogłeś w łóżku nie zauważyć, że ona ma wielki brzuch? No wiesz, ja też mam duży brzuch, to jakoś sobie radziliśmy.
Robimy badanie USG. Widzę wielki guz z płynem. Jajnik nie jest specjalnie powiększony, ale nie musi być, bo nawet 2-milimetrowy guz złośliwy może spowodować tak wielkie zmiany. Przyjaciel pyta mnie, czy zoperuje żonę. Mówię, że dobrze zoperuję, ale muszę mieć urologa, chirurga w obstawie, drugiego ginekologa do pomocy. Operacja. Biorę skalpel do ręki, nacinam brzuch, a skóra rozchodzi się jak napięty materiał. Wkładam rękę i okazuje się, że to zawieszona na szypułce cysta o objętości co najmniej 30 litrów.
Założyłem dwa szwy i przeciąłem między nimi. Cystę wyjąłem do wielkiej michy. Dwie salowe to wynosiły. Jedna się potknęła i wszystko się rozlało na podłogę w sali operacyjnej. Na tym się skończyło. Łagodna cysta o objętości 30 litrów, którą pani sama sobie wyhodowała. Marek, specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii. Końcówka lat 70. Pacjentka z zawodu pielęgniarka miała być w ciąży bliźniaczej. Tak jej lekarz zobaczył na USG. Ja też ją zbadałem i wydawało mi się, że coś za dużo tych nóżek i rączek, ale wtedy obraz na aparacie był strasznie zamazany. W naszym szpitalu było akurat pierwsze urządzenie do KTG. Wtedy nowość. Podłączyłem aparat. Jedno dziecko w porządku, drugie chyba też. Ale coś mi w tym zapisie nie pasowało, jakieś zaburzenia. Pomyślałem, że trzeba zakończyć ciążę, wywołać poród. Pierwsze dziecko urodziło się zdrowe, naturalnie. Drugie rodziło się z położenia miednicowego. Też wszystko poszło dobrze. Pacjentka odpoczywa po porodzie. Myślę sobie, że niezbyt przydatne jest to KTG, bo przecież z dziećmi wszystko w porządku. Nagle przychodzi pani Władzia, salowa, i mówi: panie doktorze, niech pan podejdzie, bo macica pacjentki coś za wysoko. Był wtedy taki zwyczaj, że po porodzie salowa kładła na brzuchu pacjentki specjalny pojemnik z lodem, żeby macica się szybko obkurczyła. I wtedy właśnie pani Władzia zauważyła, że coś jest nie tak. Pobiegłem, badam tę pacjentkę. Jest jeszcze jedno dziecko. Okazało się, że to był hipotrofik, czyli dziecko słabiej odżywione wewnątrzmacicznie. Noworodek był w niezłym stanie klinicznym, żywy, chociaż wody płodowe były już zielone. To dlatego zapis KTG był zaburzony. Kiedy położna wyszła do stojącego na korytarzu męża i powiedziała mu: ma pan trzy dziewczynki, wszystkie zdrowe, to on zemdlał. Doktor habilitowany medycyny Antoni Marcinek, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala na Siemiradzkiego w Krakowie. Kiedyś pacjentka, która była umówiona z oddziałową na poród, zadzwoniła do niej, że coś wychodzi jej z pochwy. Po chwili przysłała zdjęcie. Okazało się, że to wypadnięte kłęby pępowiny. W takiej sytuacji dziecko za chwilę się udusi. Matka musi natychmiast rodzić. Gdzie wtedy była? W domu w Warszawie. Ciąża była donoszona. 38 tydzień. Powiedzieliśmy, żeby natychmiast wzywała pogotowie i jechała do najbliższego szpitala. Oczywiście przyjechała do nas. My już wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja. Czekaliśmy zwarci i gotowi. Daliśmy znać na izbę przyjęć. Przyjechali na sygnale. Gdy tylko usłyszeliśmy ten sygnał, to od razu wszyscy stawiliśmy się na bloku operacyjnym. Pech chciał, że na izbie przyjęć była doktor, która akurat nie wiedziała, że może przyjechać taka pacjentka, więc kiedy to zobaczyła, to mało nie dostała zawału. A co zobaczyła? Z pochwy wystawało ze 30 centymetrów pępowiny. Ucisk dziecka, skurcze. Ucisk dziecka, skurcze, czyli niedotlenienie. Wszyscy przerażeni. Pacjentka od razu wjechała na salę operacyjną. Zrobiliśmy cięcie. Wyjęliśmy zdrowego, żywego dzidziusia. Trwało to od telefonu do momentu cięcia 40 minut, może godzinę. Oczywiście było mnóstwo gapiów, wszyscy bili brawo, ci z karetki też, bo czekali, czy wszystko dobrze się skończy. Skończyło się szczęśliwie. To był cud. Dziecko mogło przyjechać już obumarłe. Izabela Falkowska, ginekolog-położnik.
Wiele lat temu, jako młody lekarz, uczestniczyłem w konsultacji kobiet z olbrzymim guzem w okolicy biodra. Pacjentce lat 20 kilka, świeżo upieczonej mężatce, towarzyszył małżonek, również młody człowiek. Na pytanie, od kiedy pani to rośnie? Wszyscy byliśmy bowiem przerażeni wielkością guza o bardzo niepokojącym wyglądzie z elementami martwicy. Padła jakaś data, kilka miesięcy wstecz. Wtedy ku naszemu zdumieniu pan małżonek powiedział: to ja państwu pokażę, jak to rosło. I wyjął plik zdjęć. Okazało się, że fotografował swoją żonę z obnażonym biodrem przez parę miesięcy w odstępach tygodniowych, prowadząc swego rodzaju obserwacje. Kobieta przyszła do lekarza dopiero wtedy, kiedy guz zaczął krwawić, a jego masa była tak duża, że pacjentka miała problemy z utrzymaniem równowagi. Trudno było jej się poruszać. Takie kuriozum.
Jak skończyła się ta historia?
No, źle. Kobieta była operowana w jednej z klinik Instytutu Onkologii.
Bardzo zaawansowany nowotwór nieginekologiczny. Chyba tkanek miękkich.
Profesor doktor habilitowany medycyny. Grzegorz Panek, onkolog zajmujący się nowotworami narządu rodnego, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu imienia Orłowskiego w Warszawie.
Ciekawy przypadek. Było mi dane wykonać cięcie cesarskie, żeby wyjąć z roślaki. Nawet teraz, gdy to mówię, cierpnie mi skóra. Z roślaki to wyjątkowa patologia. W tym przypadku rozpoznano je rentgenologicznie. Wiedziałem, że są zrośnięte narządami jamy brzusznej i klatką piersiową.
Na czym polegała największa trudność w porodzie z roślaków, cięciem cesarskim?
Trzeba tak naciąć, żeby móc równocześnie wydobyć jedno i drugie dziecko. To co innego niż ciąże mnogie, kiedy wyciąga się jednego noworodka po drugim. Nie umniejszam trudności, ale wtedy jest jakieś pole manewru. W przypadku z roślaków nie ma żadnego. Są dwie głowy, dwa tułowia, 8 kończyn i to wszystko naraz.
Jak długo trwała ta operacja?
Nie pamiętam, ale nie mogła trwać długo. Otwarta macica krwawi, łożysko się oddziela. Zarazem trzeba tak naciąć macicę, żeby jej nie rozerwać, bo jeśli się ją rozerwie, to krwotok i w najlepszym wypadku pacjentka straci macicę. Pamiętam dobrze każdy moment. Naciąłem, zobaczyłem jedną głowę, drugą głowę, potem pośladek. Na szczęście nie było łożyska na przedniej ścianie macicy. Gdyby jeszcze do tego doszło, że trzeba by przez nie przejść, och, to byłby koszmar. Wydobyłem noworodki, do cieplarki i do karetki. Pojechały do Centrum Zdrowia Dziecka.
Profesor doktor habilitowany medycyny, Longin Marianowski, legendarny ginekolog-położnik, długoletni szef kliniki ginekologii i położnictwa na placu Starynkiewicza w Warszawie.
4 lata temu mieliśmy pacjentkę z ciążą, w której były zrośnięte bliźnięta. To jest bardzo rzadki przypadek. Ciąża była już zaawansowana, 35, 36 tydzień. Dwoje dużych dzieci połączonych ze sobą brzuszkami. Muszą być wyjęte w całości. Tylko raz, 20 lat temu, byłem świadkiem, jak mój mistrz, profesor Marianowski, robił cięcie u pacjentki ze zroślakami. Przypomniałem sobie wszystko, co wtedy widziałam.
Profesor Mirosław Wielgoś, szef kliniki ginekologii i położnictwa na placu Starynkiewicza w Warszawie, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Mój znajomy lekarz przyprowadził do mnie na konsultację swoją siostrę. Spodziewaliśmy się, że ona lada moment umrze, rak jajnika z przerzutami. Mówiłem znajomemu, że szanse są niewielkie, że trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście powinniśmy się decydować na operację, bo pacjentka może jej nie przeżyć. Tak jest wyniszczona. On na to: nie daruje sobie, jeśli nie wykorzystamy każdej szansy. Pacjentka po operacji odbyła chemioterapię i trafiła na onkologię w innym mieście. Bałem się pytać kolegi, co z siostrą. Spotkałem ją po 6 latach, w pełni sił. To był przypadek z kategorii cud.
Adam, profesor onkologii z południa Polski.
Raz w życiu zdarzyło mi się, że przetoczyłem krew kobiecie, która była świadkiem Jehowy. W trakcie operacji wyszedłem przez salę operacyjną, gdzie stali jej mąż i syn. Pilnowali, żeby czasem ktoś krwi nie wniósł na salę. Mówię do nich: decyzja zależy od panów, tu chodzi o jej życie. Ratujemy czy nie? Oni zdecydowali, żeby jednak toczyć krew. Uratowaliśmy życie tej pacjentki. Przeżyła, ale przez cały pobyt w szpitalu nie odezwała się do mnie ani razu. Wyszła bez karty informacyjnej.
Grzegorz, ginekolog ze wschodniej części Polski.
Jedna z moich znajomych jako młoda kobieta była operowana z powodu niezłośliwej zmiany nowotworowej. Wycięto jej przydatek. Zgłosiła się ponownie i znaleziono zmianę w drugim jajniku, ale wziąwszy pod uwagę młody wiek pacjentki, lekarz podczas zabiegu zostawił fragmencik jajnika. Powiedziałem jej, że szanse na ciążę są prawie żadne. Ona w to uwierzyła i zaszła w ciążę. Ma teraz wspaniałą córkę, która wkrótce zostanie lekarzem.
Profesor doktor habilitowany medycyny Marian Szamatowicz, były kierownik kliniki ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozdział 2. Poród. Poród pierwszy.
Pokój o wdzięcznej nazwie Fiołkowy. W środku kilka osób. Kobieta po 30 leży na fotelu z rozłożonymi nogami. Staje dokładnie naprzeciwko jej zakrwawionego krocza.
Przyj, Basiu, przyj!
Woła położna. Raz, dwa, trzy. Kobieta mobilizuje się i zaczyna przeć. Na jej twarzy widać wysiłek.
Bardzo dobrze, Basiu, pięknie. Odpocznij sobie,
mówi położna.
Boli,
jęczy kobieta. Damy jeszcze trochę gazu, decyduje anestezjolog. A pan, zwraca się do partnera kobiety, posmyra żonę po piersiach. Trochę naturalnej oksytocyny też się przyda.
No, zbieramy się, Basiu, zaczynamy. Przyj. Raz, dwa, trzy. Mocno!
Mobilizuje położna. Krocze kobiety zaczyna pulsować. Położna rozciąga je palcami. Wygląda to przerażająco, tak jakby krocze miało się zaraz rozerwać. Krew. Widać główkę. Położna próbuje ją złapać. Za wcześnie. Z powrotem wpycha główkę do środka.
No, jeszcze raz. Basiu, postaraj się. Przemy. Raz, dwa, trzy.
Znów pokazuje się główka. Znów za wcześnie. Nie udaje się. Położna wpycha je do środka.
Już nie mogę,
jęczy kobieta.
Dasz radę, Basiu. Dzielna jesteś. Przemy.
Kobieta zaczyna przeć. Położna nacina krocze.
Jest. Dziecko wyskakuje z macicy. Krzyk. Chłopak, witamy na świecie. Basiu, masz synka.
Dziecko ląduje na piersiach Basi. Ojciec wyciąga telefon i zaczyna robić zdjęcia.
Jak będzie miał na imię?
Mikołaj, dopiero wczoraj wymyśliliśmy. Córki wpadły na ten pomysł, bo wie pani, ja już mam dwie dziewczyny, a to pierwszy syn.
Mówi z dumą.
Gratulujemy. Chce pan przeciąć pępowinę?
Położna zwraca się do ojca.
Jasne, tylko poproszę jakieś rękawiczki, bo pracuję w warsztacie samochodowym, a tam, wiadomo, różne chemikalia.
Ojciec przecina pępowinę. Basia rodzi łożysko. Wygląda jak wątróbka. Pediatra ogląda dziecko.
3100 gramów, 10 punktów.
Czy zgodzi się pani na podanie witaminy K i antybiotyku do oczu? Pyta pediatra matkę.
Ale czy to naprawdę konieczne?
Włącza się ojciec. Pediatra zaczyna tłumaczyć, dlaczego warto podać witaminę K. Podziwiam jego cierpliwość. Mam ochotę powiedzieć temu facetowi coś ostrego.
No dobrze, dajcie tę witaminę K, ale nic więcej.
Poród drugi. Sala operacyjna, pacjentka 40 lat, pierwsza ciąża. Wskazanie do cięcia, tokofobia, lęk przed porodem. Pacjentka siada na krawędzi łóżka do operacji. Anestezjolog wbija igłę ze znieczuleniem. Na sali kilka osób, wszyscy, oczywiście łącznie ze mną, w strojach do operacji, na twarzy maski, włosy pod czepkiem, rękawiczki. Lekarka, która będzie wykonywać cięcie, siedzi na taborecie pod oknem.
Odpocznę sobie, za chwilę się napracuję. Uśmiecha się do mnie, po chwili wstaje.
No to zaczynamy.
Pacjentka leży nakryta zieloną folią, w której w okolicy brzucha wycięto otwór. Na wysokości klatki piersiowej ustawiona jest przegroda. Pielęgniarka przemywa odsłonięty brzuch gazami nasączonymi jakimś płynem. Lekarka podchodzi, nacina skórę brzucha pacjentki. Wokół kilka osób. Jedni podają narzędzia, dwie osoby trzymają haki. Z folii spływa krew. W powietrzu unosi się ciężki, słodkawy zapach. Pacjentka pojękuje.
Coś panią boli?
Dopytuje się anestezjolog. Brak odpowiedzi. Lekarka wkłada ręce do środka. Wygląda to tak, jakby czegoś szukała. Albo może bardziej, jakby starała się coś uchwycić. Szuka odpowiedniego ustawienia. Mam wrażenie, że trwa to bardzo długo. Ręce są głęboko. W końcu jest. W rękach lekarki dziecko. Krzyk.
Dziewczynka, dzień dobry, malutka,
mówi lekarka.
Jak będziesz miała na imię?
Klara, odpowiada cicho kobieta.
Która godzina? Ktoś pyta.
10:15, słyszę w odpowiedzi. Taką wpisujemy. Lekarka przecina pępowinę, wyciąga łożysko. Klara leży na piersiach mamy. Za chwilę zajmą się nią pediatrzy.
Z życia wzięte.
15 lat temu, pierwsza ciąża.
Bardzo bałam się porodu. Miałam 30 lat, pracowałam w dużej agencji reklamowej. Wszystkie koleżanki rodziły w tym szpitalu. Był inny niż pozostałe. Kolorowe ściany, piłki, wanny. Uśmiechnięci lekarze ubrani w czyste fartuchy. Trudno się było tam dostać, bo to było modne miejsce. Ale znalazłam lekarza, który tam pracował. Umówiłam się na wizytę prywatną i poprosiłam, żeby prowadził moją ciążę. Mówiłam mu, że się boję. Pytałam, czy można zrobić cięcie cesarskie, ale on tylko mnie uspokajał i powtarzał, że zacznę rodzić naturalnie, a potem się zobaczy. Minął termin porodu, a synek w ogóle nie chciał się urodzić. Dzień w dzień zgłaszałam się do szpitala, a oni w kółko odsyłali mnie do domu. Miałam dosyć. 10 dni po terminie powiedziałam na izbie przyjęć, że już stąd nie wyjdę. Wtedy łaskawie mnie przyjęli. Zaczęli wywoływać poród. Przez kilka godzin nic się nie działo. Potem znowu kroplówka, znowu nic. Wreszcie zaczęły się skurcze. Nikt się mną nie interesował. Wyłam z bólu. Bałam się, że dziecku coś się stanie. Mąż biegał za lekarzami, ale oni kompletnie mnie ignorowali. Tak się złożyło, że mój lekarz był na urlopie, bo przecież miałam urodzić 2 tygodnie wcześniej. Koszmar trwał dobrych kilka godzin. Nagle zrobiło się koło mnie zamieszanie. Natychmiast wzięto mnie na salę i wykonano cięcie. Była 6 rano, a poród zaczął się o 2 po południu. Po co tak długo czekano? Synek dostał 10 punktów. Nie wiem, czy to była prawidłowa ocena. Bardzo źle się chował. Przez 1 lata budził się w nocy po 15 razy. Zanosił się płaczem po 2 godziny. Późno zaczął siadać, późno chodzić. Miał problemy z mówieniem. Potem dowiedziałam się, że w tym szpitalu dążono do tego, żeby pacjentki rodziły naturalnie. Były przypadki niedotlenienia, procesy. 5 lat później, kiedy zaszłam w 2. ciążę, od razu wiedziałam, że będę rodzić przez cesarkę. Znalazłam inny szpital, innego lekarza. Umówił mnie na konkretny termin. Wszystko poszło błyskawicznie, choć oczywiście potem trzeba dojść do siebie. Ale to drobiazg w porównaniu z tamtym koszmarem. A drugi synek od początku chował się świetnie. Zuzanna, lat 45, mama 15-letniego Mateusza i 10-letniego Miłosza. Marzyłam o tym, aby mieć poród naturalny, najlepiej rodzinny. Moja lekarka prowadząca nie widziała przeciwwskazań. Umówiłam cudowną położną. Mąż aż się rwał do tego, żeby tam ze mną być. Jest niespełnionym lekarzem, nie boi się krwi i tak dalej. Ale los porządnie sobie z nas zakpił. Jak? 3 tygodnie przed planowanym terminem pojechaliśmy na 1 dzień za miasto, aby zwiedzić barokowy zamek, przy okazji zrobić piknik i wieczorem wrócić do domu. Byliśmy jakieś 100 kilometrów od miejsca zamieszkania. I nagle, na łące nieopodal zamku, poczułam, że odeszły mi wody. Jak to już? Wrzasnął przerażony mąż. Nasz mały synek zaczął płakać, kiedy schwycił mnie pierwszy skurcz i zawyłam z bólu. Zrozumiałam, że to się zaczęło. Znacznie wcześniej niż powinno. W te pędy ruszyliśmy do 1 lepszego szpitala, który mąż znalazł w nawigacji w telefonie. Faktycznie czułam, że zaczęłam rodzić. Od razu zawieziono mnie więc na salę porodową. Mąż próbował wejść ze mną, ale lekarz roześmiał się mu w twarz. Takie rzeczy to tylko w stolicy, u nas jest po naszemu, powiedział. Urodziłam dziecko 40 minut później. Oczywiście bolało, ale byłam tak zdumiona tempem i zwrotem akcji. Poza tym zadziałały hormony i emocje, więc ból szybko zatarł się w pamięci. Kiedy wróciliśmy z młodym synkiem do domu, okazało się, że dziecko ma problemy z oddychaniem. Czekają nas wizyty u lekarzy. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Będziemy też sprawdzać, czy poród w przypadkowym w sumie szpitalu przebiegł tak, jak powinien. Marzena z Warszawy, lat 36, matka 2 dzieci. Lekarki namawiają kobiety na poród naturalny, a często same rodzą przez cięcie. Może wybierają łatwiejszą drogę? Myślę, że wiele kobiet, nie tylko lekarek, boi się bólu związanego z porodem, chociaż jest przecież znieczulenie. Poza tym uważają, że cięcie jest bezpieczniejsze dla dziecka. Może boją się, że po porodzie naturalnym zmieni się pochwa, będą czuć dyskomfort przy współżyciu. Ja rodziłam obie swoje córki naturalnie. Pomyślałam sobie, że chcę przeżyć poród, zobaczyć jak to jest, jaki to ból. Myślisz, że dzięki temu jesteś lepszym położnikiem? Moim zdaniem trochę tak. Iga, ginekolog-położnik w jednym z warszawskich szpitali klinicznych. Szczerze mówiąc, nawet nie brałam pod uwagę porodu naturalnego. W moim szpitalu większość lekarek, żon lekarzy, ich córki, wnuczki rodzą przez cięcie. To chyba mówi samo za siebie. Dorota, lekarz w trakcie specjalizacji w jednym z warszawskich szpitali klinicznych. Prawie 40% porodów odbywa się przez cesarskie cięcie. W 2017 roku w ten sposób urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci. Tak chce natura. Spokojna, opanowana, zdecydowana, uśmiechnięta. Doktor Izabela Falkowska ze Szpitala Klinicznego przy ulicy Karowej w Warszawie od pierwszej chwili sprawia wrażenie profesjonalistki, która doskonale zna się na swoim fachu i kocha swój zawód. Od prawie 30 lat przyjmuje porody w szpitalu na Karowej. Spotkałyśmy się na jej dyżurze. Poród naturalny czy cięcie? Jestem za tym, żeby zawsze, jeśli to możliwe, rodzić naturalnie. Wiele lekarek namawia na porody naturalne, a same rodzą przez cięcie. Ja trójkę swoich dzieci rodziłam naturalnie. Dlaczego naturalnie jest lepiej? Bo tak wymyśliła natura. Dziecko jest wtedy naturalnie przygotowane do tego, że zmieniają się warunki jego życia. Dla kobiety to też lepsze rozwiązanie. Pacjentki kompletnie nie zdają sobie sprawy, że narażają swój organizm na poważną operację, powikłania, zrosty, ból. Wiele kobiet nie traktuje cięcia cesarskiego jak operacji. Często zadajemy pytanie, czy pani była operowana? Pacjentki zwykle mówią, że nie. Rzadko która mówi, że tak, miała cięcie cesarskie. Coraz więcej kobiet świadomie wybiera cięcie. To prawda. Kiedy zaczynałam pracę w szpitalu, takich operacji było 20%. Teraz jest ich co najmniej dwa razy więcej. Szkoda, gdy pacjentka ma super warunki, żeby urodzić naturalnie, a jednak wybiera cięcie. Dla mnie jest to w pewien sposób porażka. Kiedy tylko mogę, namawiam pacjentki, by rodziły siłami natury. Wtedy inaczej to przeżywają. Później są zadowolone, że jednak się zdecydowały. Dlaczego kobiety nie chcą rodzić naturalnie? Większość z wygody. Chcą wiedzieć, kiedy będzie poród, znać konkretny termin. No i nie boli, a one bardzo boją się bólu. Część ginekologów sama im proponuje, po co się pani będzie męczyć, przyjdzie pani, zrobimy cesarkę i będzie pani miała z głowy. W sumie to prawda. Kobiety słyszały od swoich matek, ciotek, koleżanek o dramatycznych, wielogodzinnych porodach. Dlaczego mają cierpieć, jeśli mogą tego uniknąć? Ale w dzisiejszych czasach można sobie zapewnić znieczulenie. Nie jestem za tym, żeby na siłę prowadzić poród naturalny. Znam różne koszmarne historie. Nie uważam jednak, że należy bez powodu od razu lecieć na blok. Znieczulenie zewnątrzoponowe to wybawienie, ale przecież nie zawsze można je podać. Widziałam poród, podczas którego pacjentka dostała tylko gaz rozweselający. Nieraz zaczynamy od gazu. To podtlenek azotu z domieszką tlenu. Niektórym kobietom to wystarcza. Nie chcą znieczulenia zewnątrzoponowego, bo boją się ukłucia w kręgosłup. Gaz też pomaga, gdy pacjentka odczuwa ból, cierpi, a nie ma jeszcze warunków do podania znieczulenia zewnątrzoponowego. Jeśli podamy je za wcześnie, to możemy zahamować poród. Dlatego dajemy najpierw gaz, a gdy rozwarcie dojdzie do 3 cm, podajemy znieczulenie zewnątrzoponowe. Jeśli pacjentka chce. Zdarzają się takie, co nie chcą? Oczywiście, każdy ma inny próg bólu. Są pacjentki, które chcą wszystko przeżyć bardzo świadomie, nie życzą sobie żadnych znieczuleń czy innej pomocy. Czasem też, zwłaszcza u wielorudek, poród przebiega błyskawicznie i nie ma czasu na znieczulenie. Zdarzają się porody na izbie przyjęć. Albo pacjentka pyta, mogę iść jeszcze do kibelka? Niech pani idzie. Patrzymy, coś długo nie wychodzi, położna idzie do niej. Pani wyjdzie stamtąd. I nagle woła wózek, bo pacjentka już zaczęła rodzić. Nie tak dawno przyjechała do nas pacjentka w drugiej fazie porodu, z bliźniakami. Lekarka zdążyła przyjąć jednego wcześniaka idącego pośladkami, jeszcze na izbie przyjęć, zanim do niej dobiegłam. Drugi był jeszcze w brzuchu. Spytałam, jak jest ułożony. Poprzeczka, więc dobra, jedziemy na porodową. Zbadałam, okręciłam dziecko na pośladki i stwierdziłam, że skoro jedno urodziła pośladkami, to drugie też tak urodzi. I urodziła. Nie miała cięcia. Dla nas sukces. Dwoje dzieci, takie po 1800 gramów. Niezgodnie z procedurą, bo gdyby pacjentka trafiła do nas we wcześniejszej fazie porodu, to miałaby wykonane cięcie cesarskie. Kobiety boją się, że w trakcie porodu naturalnego może dojść do uszkodzenia dziecka. W czasie cięcia też się wiele może wydarzyć, tylko o tym się nie mówi. Co na przykład? Dziecko może mieć przeciętą skórę, złamaną kość ramienną, udową, krwiaki na przykład na główce. Może zostać posiniaczone przy wydobyciu, bo leżało nieprawidłowo. Dopóki na własne oczy nie zobaczyłam cięcia, myślałam, że to prosty zabieg, a wcale tak nie jest. Dziecko nie jest tak łatwo wydobyć. Czasami nie jest. Dziecko niezaadaptowane, duże, ułożone niefizjologicznie, okrągła główka, śliska, nie ma za co złapać. Zdarzyło się, że nie wydobyła pani dziecka? Mnie nie, ale zdarza się młodszym lekarzom, dlatego zawsze, gdy jestem szefem dyżuru, to jestem na cięciu. Czy dzieci urodzone przez cięcie mogą mieć problemy z oddychaniem? Czasami tak bywa, ale to przejściowe, adaptacyjne zaburzenia oddychania. Czyli niedotlenienie może się zdarzyć tylko w czasie porodu naturalnego? Niedotlenienie dziecka może też być spowodowane chorobami, które pacjentka przechodziła w ciąży, a przez które łożysko nie spełniało do końca swojej funkcji, tak jak powinno. Dziecko zostało za późno wyjęte, bo za późno trafiło do szpitala. Ale takie sytuacje to margines. Tak, to prawda, jeśli dochodzi do niedotlenienia w czasie porodu, to tylko w trakcie porodu naturalnego. Czyli jednak poród naturalny może być niebezpieczny. Poród naturalny jest cały czas monitorowany. Tak jest u nas w klinice. Jeśli poród nie postępuje, jeśli pojawia się nieprawidłowy zapis KTG, czy zwalnia tętno dziecka, to natychmiast jedziemy na szybką cesarkę. Takie dzieci są wyjmowane normalne, zdrowe, otrzymują wysoką ocenę, nawet 10 punktów. Nic im nie dolega. Często poród naturalny kończy się cesarką? Często, mniej więcej raz na dyżurze. Słyszałam o dramatycznych porodach, kiedy lekarze kładli się na ciężarną i na siłę wyciskali z niej dziecko. To wcale nie jest takie złe, jeśli umiejętnie się wykona chwyt Christellera, manewr położniczy polegający na uciskaniu dna macicy, stosuje się go w celu przyspieszenia przebiegu drugiej fazy porodu. To pacjentka szybciej urodzi, ale są też na pewno dramatyczne przypadki. Mam teraz pacjentkę z obciążonym wywiadem. To znaczy? Pierwszy poród miała tragiczny. Opowiadała, że był wyciskany. Dziecko ma padaczkę, jest rehabilitowane, bo troszkę gorzej się rozwija. Teraz pacjentka będzie miała cięcie, ponieważ jest także starsza, po 40. Nie chodzi o to, żeby zmuszać kobietę do porodu naturalnego. Lekarz musi być często również psychologiem, uspokoić pacjentkę, przekonać, że da radę i zadbać o to, żeby tak się rzeczywiście stało. Są pacjentki, które mają za sobą wiele strat, przedwczesnych porodów. One mają prawo być przewrażliwione. U nich pragnienie posiadania dziecka jest ogromne. Coraz więcej pacjentek przychodzi ze wskazaniem do porodu cesarskiego z powodu tokofobii, lęku przed ciążą i porodem. To pojęcie utworzono współcześnie. Są też wskazania okulistyczne, ortopedyczne, psychiatryczne, internistyczne, laryngologiczne. Pacjentki najróżniejsze wymyślają, żeby mieć cięcie. Okulistyczne jest dla mnie zrozumiałe. Kiedy odkleja się siatkówka, czyli jest ryzyko utraty wzroku, to tak, ale sama wada wzroku, na przykład krótkowzroczność, nie jest wskazaniem do cięcia, bo poród naturalny nie pogarsza widzenia. Były na ten temat robione duże badania w szpitalach na Karowej i Lindleya. Obecnie okuliści uściślili te wskazania. Czyli najprościej przedstawiać takie od psychiatry albo od ortopedy, bo jeśli powiem, że boli mnie krzyż, boli spojenie, to przecież nikt nie będzie prześwietlał kobiety w ciąży i narażał dziecka –